Jak myślicie, dlaczego dobre relacje między ludźmi są tak bardzo kruche? Jak utrzymać właściwe kontakty pomiędzy członkami zboru? Dlaczego bywamy tacy chwiejni w swoich postawach i tak łatwo się obrażamy? Skądże spory i skąd walki między wami, pyta Słowo Boże? Dlaczego ludzie, których darzyliśmy sympatią i przyjaźnią, potrafią przeobrazić się i to tak szybko w zaciekłych wrogów? Wiemy, że z woli Pana podstawowym, czy jednym z podstawowych wyróżników pozwalających rozpoznać na tym świecie prawdziwych uczniów Pana Jezusa jest ich wzajemna miłość, prawda? Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czytamy w Słowie Bożym. Pierwsi chrześcijanie cechowali się właśnie takim daleko idącym związkiem pomiędzy sobą. Trwali w nauce apostolskiej we wspólnocie, czytamy, w łamaniu chleba i w modlitwach. We wspólnocie trwali. Trwali w takiej więzi, bliskości. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 44 wersecie czytamy: wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Ta wspólnota między nimi obejmowała nie tylko uczestnictwo w zgromadzeniach, nie tylko w niedzielę o godzinie 10:00 widać było wspólnotę między wierzącymi. Nie tylko przy okazji jakiegoś ważniejszego wydarzenia, kiedy się odświętnie poubierali, kiedy coś tam właśnie wspominali, czy kiedy tam mieli 10. rocznicę zboru, czy coś takiego, to wtedy byli tak razem, tak byli albo. Ale na każdym z możliwych poziomów, w każdej z możliwych sfer byli ze sobą zespoleni, wyrażali tę jedność. Na tym właśnie polega wspólnota, koinonia, greckie słowo, że nie ma takiej sfery, w której jeden drugiemu mówi nie, że są tak ze sobą blisko. Co stanowiło tajemnicę tak dobrych relacji międzyludzkich w okresie pierwszego Kościoła? Co we wszystkich następnych wiekach przesądzało, że w zborze panują wspaniałe relacje, co przesądza, że w innych niestety brak tych relacji i ludzie się obmawiają i się nawzajem kłócą. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj tą sprawą się zajęli, a Słowo Boże, które będzie podstawą naszego rozważania, znajduje się w pierwszym liście świętego Jana w rozdziale 1, werset 7, a nawet pierwsza część tego wersetu. Nie będziemy dzisiaj mieli dużego tekstu, ale za to temat jest, myślę, bardzo szeroki. Tekst krótki, a temat bardzo szeroki. 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Chciałbym, byśmy się skupili na tej pierwszej części, czyli że jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. Społeczność mamy z sobą. Najczęściej koncentrujemy się na drugiej części tego wersetu, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I to jest wielkie, błogosławione odkrycie, prawda, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ale w tym wersecie nie tylko ta błogosławiona wielka prawda się znajduje, lecz również i nawet jeszcze wcześniej ta, że społeczność mamy z sobą. Że chodzenie w światłości owocuje tym, że mamy społeczność. Jeśli zaś w świetle chodzilibyśmy, jak On jest w świetle, wspólnotę mamy ze sobą nawzajem. W grecko-polskim Nowym Testamencie czytamy. Więc można powiedzieć, że wszystko, co zawarte było w dotychczasowych pytaniach, zależy od tego, czy chodzimy w światłości, czy w ciemności. Prawda? Zgoda? No zależy od tego. W ogóle byśmy się tak zastanowili, gdybym tak poprosił brata Zdzicha na przykład, by na chwilę wyłączył światło. Zdzichu, bracie kochany, weź wyłącz na chwilę całe światło w kaplicy. Chwileczkę, zrobimy pewne doświadczenie, bo dzisiaj o tym mamy mówić, a mamy kaplicę, która pozwala sprawdzić, jak to jest na chwilę. No to nawet jeszcze tak za bardzo ciemno nie jest. Ale już teraz proszę, żebyśmy chwilę pomyśleli i żebyśmy się tak zastanowili, co się dzieje, co my teraz w tej chwili widzimy, czego nie widzimy. Okej, dziękuję bardzo. Kiedy jest ciemno, to po pierwsze w ogóle nie widzimy rzeczywistości, która jest wokół nas, prawda? Nie wiemy, co jest, a czego nie ma. Moglibyście w tym momencie, kiedy było ciemno, czmychnąć z kaplicy, a ja bym sobie myślał dalej, że wy jesteście w kaplicy. I gdyby światło nie zostało włączone, mógłbym mówić do pustych foteli. Wy byście już sobie kawkę pili, a ja bym dalej głosił, bo bym myślał, że wy jesteście, bo się człowiek w ciemnościach nie orientuje, co jest, a czego nie ma. Coś było, niekoniecznie dalej jest, ktoś miał być, a go nie ma. Nie wiadomo. Zapamiętajmy tę myśl. Nie wiemy, co jest, a czego nie ma, gdy jest ciemno, gdy chodzimy w ciemności, gdy się znajdujemy w ciemności. Nie wiemy też, co jest piękne, a co brzydkie. Kiedy jest ciemno, nie wiesz, bo no, jak ktoś ma już takie manualne, że tak powiem, że może twarz przejechać, o jaka piękna twarz, może tak w mroku. Ale tak normalnie, ja nie potrafię wziąć twarz, to jest śliczna twarz, jakaś gęba, mogę najwyżej powiedzieć, bo w ciemnościach nie widać, czy to piękna, czy brzydka. Czy to, co jest obok mnie, jest piękne czy brzydkie? Ktoś powiedział, że w ciemnościach kwiaty i śmieci wyglądają tak samo. Bo w ogóle nie wyglądają. Bo nie wiesz, czy to śmieć, czy kwiat. W ciemnościach nie ma rozeznania, co jest piękne, a co brzydkie. Mało tego, gdy jest ciemno, nie mamy właściwej orientacji. Nie wiemy. To kierowcy dobrze wiedzą, że kiedy robi się ciemno na drodze, to niektórzy kierowcy tracą orientację, nie wiedzą. Mimo tego, że przecież są te reflektory, są światła, ale na przykład nie mają takiego wyczucia dystansu, kiedy jest ciemno. I na przykład gdzieś tam 2 kilometry, jak droga prosta, 2 kilometry dalej wyjechał samochód, światełka świeci, a to biedactwo już za kierownicą jedzie i mówi, nie mogę wyprzedzić, bo coś jedzie z naprzeciwka. I to robi problem, bo inni następni kierowcy stoją, robią się, tak, że tak powiem, takie ogony długie, bo ten kierowca jadący nie ma orientacji, że mógłby 5 razy wyprzedzić, ponieważ tamto auto jest daleko. Tracimy orientację, kiedy w ciemności nie bardzo wiemy, kto na jakiej pozycji jest. Nie bardzo to jest oczywisty, przynajmniej dla wszystkich. Źle też oceniamy czyjeś intencje, kiedy jest ciemno. Poza tym potykamy się. Kiedy zgasiliśmy światło i trzeba byłoby na przykład szybko się gdzieś przemieścić, to mielibyśmy kłopoty, prawda? Ludwik to może by laskę swoją wziął i by sobie jakoś poradził. A my byśmy musieli, nie wiem, żeby nie... I ktoś na pewno by było słychać, oła! oła, bo ktoś by się stuknął, bo ktoś by się siniaka nabił, nawet o te nasze wspaniałe fotele. Potykamy się, możemy też innych zranić, wejść na kogoś, może nawet mu zrobić krzywdę. Ostatecznie też w ciemnościach my, ludzie bardzo aktywni, szybcy i tak dalej, nagle zwalniamy. Jakbyś jechał samochodem 100 na godzinę w nocy, pusta droga i zgasłoby ci nagle światło, po prostu pff, i wszystko ciemno, reflektory zgasły, to co byś zrobił? Pierwszą rzeczą, jaką byś zrobił? Byś zwolnił, prawda? Natychmiast to odruchowo jest, że człowiek jak nie widzi, to zwalnia. I w ciemnościach właśnie tak reagujemy. Więc kiedy mówimy o tej zewnętrznej ciemności, o tej fizycznej ciemności, to ona nam coś mówi na temat ciemności duchowej. Przecież celem tego naszego rozważania i istotą tego wersetu, który dzisiaj rozważamy, oczywiście nie jest sprawa zewnętrznej ciemności, tylko ciemność duchowa i światłość duchowa. I co Słowo Boże mówi, jak ono nam nakreśla te dwie wartości, światłość i ciemność w sensie duchowym? Słowo Boże naucza nas, że światłość to jest Jezus Chrystus. To jest pierwsza wielka prawda Słowa Bożego. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 9 werset. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie, powiedział Pan Jezus. Więc jeśli byśmy mieli odpowiedzieć najprościej, co to jest światłość duchowa, to jest Jezus Chrystus. To On jest światłością. Ale dalej idąc, światłość to jest także nowy styl życia człowieka narodzonego na nowo z Ducha Świętego. To jest to odnowione życie, to jest ta nowa jakość. W liście do Efezjan w 5 rozdziale, 8 wersecie jest napisane: byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Byliście ciemnością, a teraz jesteście światłością. Przedtem żyliście w grzechu i to była ciemność, teraz jesteście w Panu i to jest światłość. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, tak. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Czyli teraz jest już zupełnie inaczej. Więc światłość to jest ten nowy styl, to ta nowa jakość, to nowe życie w Chrystusie Jezusie. To sam Chrystus i to jest życie w Chrystusie dla nas. To jest też światłość. Wreszcie światłość to jest życiowa zasada ujawniania, wyprowadzania na światło, przyznawania się do błędów, zrywania z grzechem, wystawiania siebie, swojego życia na osąd Boga, Słowa Bożego i na osąd Kościoła, na osąd innych wierzących. To też jest światłość, to jest pojęcie światłości. W liście do Efezjan w 5 rozdziale, 10 wersecie czytamy: dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, uwaga, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Czyli ta postawa schowam się, nie powiem, nie mów nikomu, pamiętaj, tylko nie mów nikomu tego, co ci mówię i tak dalej. To jest ciemność, to jest zachowanie z kategorii ciemności. Wszystko, co się ujawnia, wszystko, co jest otwarte, wszystko, co jest wyciąganiem mojego. Oczywiście to nie jest tak, że ja wiem o tobie coś i ja cię zdemaskuję, zadenuncjuję i tak dalej, jak jaki esbek, to nie jest działanie światłości. Działanie światłości jest to, że ja sam ujawniam moje życie. Ja sam wyprowadzam je na światło. Mówię, badaj mnie, Boże, zobacz, czy jestem w porządku, czy coś nie jest tak. Bracia i siostry, poddajcie moje życie ocenie. Proszę was bardzo. Czy widzicie, może was zraniłem, może coś nie tak zrobiłem. Widzicie, jak to kiedyś Samuel żegna się z ludem i mówi, proszę, ocencie moje życie, wyprowadza mnie na światło. Apostoł Paweł żegna się ze starszyzną efeską, wyprowadza swoje życie na światło, proszę bardzo. Pan Jezus mówi, ja zawsze jawnie mówiłem, co wszystko było wiadomo, co ja robię, niczego w tajemnicy nie robiłem. To jest ważna myśl. Światłość to jest Jezus Chrystus, światłość to jest to nowe życie w Chrystusie i światłość to jest taka postawa wierzącego człowieka, która polega na ujawnianiu, na przyznawaniu się, na odkrywaniu, a nie na ukrywaniu, zamykaniu, chowaniu, kamuflowaniu, jakieś, wiecie, żeby tylko mnie nie rozpoznali, nie zobaczyli. A co to jest ciemność? No ciemność to jest przeciwieństwo tego wszystkiego, cośmy do tej pory powiedzieli. Ciemność to po pierwsze moc przeciwna Bogu, zagrażająca nam duchowo. Czytamy w liście do Efezjan w 6 rozdziale, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności. Z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest siła ciemności, która zagraża nam, z którą bój toczymy. Oczywiście nie używając środków cielesnych, ale środki duchowe. To jest, dalej mówiąc, ciemność to jest stan życia w oddzieleniu od Boga, bez Boga na świecie. To jest taki stan. Tak jak tam światłość to było to nowe życie z Bogiem, ciemność to jest życie bez Boga. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym się mogą potknąć przy powieści w 4 rozdziale. Tak właśnie ludzie bezbożni, bardzo oświeceni, może z tytułem profesorskim, a chodzą w mroku, nie wiedzą, o co się mogą potknąć. Nie wiedzą, bo nie mają rozeznania, nie mają światła Bożego. Cała ziemia, cały świat jest owładnięty tą ciemnością. W księdze proroka Izajasza w 60 rozdziale, oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Mrok. Nie chodzi o mrok fizyczny, o wielkość fizyczną. Chodzi o mrok duchowy, o niewiedzę, o ciemność. I po trzecie, ciemność dla odróżnienia tamtej trzeciej charakterystyki światłości, ciemność to jest stan, w którym ludzie nieodrodzeni chcą przebywać i który bardziej miłują niż światłość. Oni chcą być w ciemności. Oni umiłowali bardziej ciemność niż światłość. A na tym polega sąd Jana 3 rozdział, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto czyni źle, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Ciemność to jest taki stan, ulubiony stan dla ludzi bezbożnych, ludzi samowolnych, ludzi żyjących bez Boga, nie liczących się z Bogiem. Może nawet religijnych, może nawet chodzących na nabożeństwa w niedzielę do zboru Nowe Życie, ale miłujących ciemność. Im dla nich mrok jest przyjemniejszą rzeczą niż światło. Nie dążą do światłości. Więc wiedząc, czy przypominając sobie, uszeregując to poznanie, czym jest światło, a czym jest ciemność w sensie duchowym. Gdy nie chodzimy w światłości, to oczywiste, że nie mamy społeczności z Panem. Nie mamy właściwej społeczności z Panem. A co za tym idzie, nie chcemy przebywać z synami dnia, z synami światłości, prawda? Gdy nie chodzimy w światłości, to nie lubimy ludzi chodzących w światłości. to nie lubimy ich towarzystwa. Oni o nas mierzi, ono nam przeszkadza, ono nas drażni, bo oni tacy, o to by zaraz Biblię czytali, albo zaraz by tylko o tym Bogu by cały czas rozmawiali. A przecież trzeba być ludzki, bracie, trzeba porozmawiać o samochodach, trzeba porozmawiać o chałupie, trzeba porozmawiać o ciuchach, trzeba porozmawiać o kochaniu, trzeba porozmawiać o tych wszystkich rzeczach. No trzeba, tylko tak właśnie, jak sobie porozmawiam, też potem nie ma czasu, żeby o Panu Bogu porozmawiać. Nie lubimy synów światłości, nie lubimy ich towarzystwa. Ono nas drażni, po pierwsze dlatego, że boimy się zdemaskowania naszej ciemności, która jest w środku. Że ta ciemność gdzieś wylezie, że coś nam się z młodej piersi wyrwie czasem, co tam w środku siedzi i potem będzie, może ktoś nas naciśnie, może ktoś w jakiejś sytuacji się, że tak powiem, gdzieś nas dotknie i wylezie, że w nas ciemność. Tak, żeśmy się pięknie zamaskowali, tyle pudru, żeby tego duchowego pudru dali, żeby tak było fajnie, że jesteśmy tacy duchowi. No i w niedzielę usiąść sobie tak ze 2 metry od innych wierzących, żeby nie za blisko, bo gdzie tu by się cisnąć z przodu, żeby wszyscy tu byli. Tak sobie usiąść, żeby mnie nie dotknęli, żeby nie było jakiegoś kontaktu. To puder nie spadnie wtedy, wszystko widać. Ole wierzący chodzi na nabożeństwa. Ale jakby tak pobył razem, tak poprzebywał, tak wsłuchał się, o, to mogłoby wyleźć, że ja nie żyję Bogiem, że ja nie mam społeczności z Bogiem. Więc lepiej nie. Nie. Mam swoje towarzystwo, zawsze tam znajdę kogoś, kto też ma etykietkę, jeszcze mu całkiem nie odpadła, że jest chrześcijanin, ja się z nim spotkam, patrzymy sobie na te etykietki i pocieszymy się. Nie chcemy przebywać synami dnia, gdy nie chodzimy w światłości. Nie ciągnie nas do społeczności z synami dnia. Nie ciągnie. Gdy nie chodzimy w światłości, nie mamy właściwej orientacji duchowej. Na przykład nie rozumiemy, czemu w tym zborze tak często jest 2 Koryntian 6, rozdział 14, werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego właśnie. Nie, i mój, co nie tak w ogóle, przecież żyjemy na tym świecie, przecież to trzeba jakoś się w ogóle odnaleźć w tym świecie, trzeba jakoś żyć. Co im ten 6 rozdział tak się przypodobał? Nie rozumieją, na czym polega zagrożenie. W ogóle nie rozumieją, w czym tkwi niebezpieczeństwo fałszywej nauki. Dlaczego tak niektórzy wierzący pilnują się? Dlaczego apostołowie co 2 werset mówią, uwaga, fałszywi nauczyciele, zwodnicze duchy wyszły na świat, strzeżcie się, nie dajcie się zwieść, nie ulegajcie pozornym naukom wymyślonym przez ludzi, bo to wszystko jest zwiedzenie, bo to jest próba, bo wiele antychrystów już działa, którzy próbują zwieść o ile to możliwe i wierzących, i wybranych Bożych. Nie rozumiemy, co to jest jakaś herezja. Tak, herezja, bracie, jaka herezja. Co ty wymyślasz? Przecież oni Pana Jezusa wierzą. Przecież oni mówili Jezus Chrystus. Mówi Jezus Chrystus is my Lord. No, to czemu ty się czepiasz? Nie rozumieją. Nie rozumieją, dlaczego mówimy uwaga na to niebezpieczeństwo tego ruchu ekumenicznego. Mówi, co wy się czepiacie? Przecież to jest jedność. Pan Jezus chciał, żeby jedność, żeby wszyscy byli jedno, wie, chrześcijanie. To czemu? To jest bardzo. Jak to dobrze, że papież zrobił ten asyż i tę wspólną modlitwę, żeby razem i muzułmanie, i Żydzi, i tak dalej razem. Przecież to piękne. Piękne. Nie rozumieją. Nie mamy. Mamy po prostu w ciemności, duchowej ciemności. Nie widać, gdzie naprawdę kto jest, na jakiej pozycji, dlaczego tam jest. W duchowej ciemności nie dojdzie nigdy do czegoś takiego, jak to doszło w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Paweł idzie, a jakaś dzieweczka woła za nim. Ci mężowie to są prawdziwi słudzy Boży, którzy głoszą wam dobrą nowinę, czy tam jak dokładnie. Pamiętacie to miejsce, prawda? No i co? I w duchowej, gdyby to było, gdyby święty Paweł był w duchowej ciemności, to by się zatrzymał, mówi, grabula, siostro, droga, dziękuję Ci, że nam świadectwo, że wzmacniasz nasze świadectwo w mieście, że tak współpracujesz z nami cudownie, że takie stereo nam robisz. Dziękuję bardzo, gdyby był w ciemności. ale on chodził w światłości. I jak czytamy w tych dziejach apostolskich, a jednak zajrzymy tam, żebyśmy tutaj coś nie przekręcili, to powiedział, odwrócił się i powiedział tak. Sekundkę, bo mi się nie ta księga otworzyła, abym przeczytał. Powiedział tak. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Co ten apostoł Paweł? Co mu się stało? Dziewczynka tak ładnie mówi, takie dobre rzeczy. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. No przecież poselstwo w 100% poprawne. A on się odwraca do tej dziewczyny i mówi, rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. O ludzie, co się dzieje? Jakby chodził w ciemności, to by mówił do dziewczyny. Ale że chodził w światłości, to wiedział, że zły duch ją owładnął i zwrócił się do niej. Nie do niej, a przemówił do tego złego ducha. I w tej chwili wyszedł, jest powiedziane. Przemówił do kogoś, kogo nie było widać. W ciemności go nie było widać, ale jak ktoś chodził w światłości, to zobaczył. Gdy chodzimy w ciemności, to nie byłoby, gdybyśmy, to nie ma takich sytuacji, jak była w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy w Samarii nawrócił się pewien człowiek bardzo wpływowy, który wprawiał w zachwyt całe miasto. Jakby się nam, między nami taki nawrócił, abyśmy nie chodzili w światłości, tylko w ciemności, to byśmy się radowali, byśmy go tutaj zaraz do przodu. Bracie, opowiadaj nam, jak się cieszymy. Bracie, opowiedz tam wszędzie, gdzie cię znają, żeś... A Piotr do niego, niech zginą wraz z tobą twoje pieniądze, żeś myślał, że za pieniądze można dostać dar Boży. Wołaj do Boga, upamiętaj się, bo jesteś pogrążony w gorzkości, w żółci, swoje serce nie jest szczere wobec Boga, więc nie masz w tej sprawie ani cząstki, ani udziału. Tak mu wyrąbał. Ludzie, jak można się tak brat do brata zwrócić? Przecież ochrzczony brat, w ogóle wszystko. Jak można do brata? Tak osądzić brata? Jak można? To osądzacie ludzi. Apostoł Piotr nie dbał o to. On chodził w światłości i zobaczył tego łobuza, że się potrzył, że udaje chrześcijanina. I go zdemaskował. Kiedy nie chodzimy w światłości, to bardzo często nam się zdarza, że krzywo patrzymy na innych ludzi. Pan Jezus mówił, światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Jeżeli patrzysz, jeśli twoja dusza jest pogrążona w mroku, jeśli twoje oko jest chore, krzywo patrzy, to wszystko, co widzisz, widzisz w krzywym świetle. Tak jakbyś sobie wziął taką felerną szybę sfalowaną i tak sobie chciał przez taką szybę popatrzeć, jak piękne są siostry w naszym zborze. Jaka twarzyczka piękna, ojojoj. I tam by ci się przez tą szybę rozciągało. To taki policzek, takie oko i tak dalej. I tak, jeśli ktoś ma chorą duszę, chodzi w ciemności, patrzy na innych, to nagle widzi, że ten jest pyszny, że ten jest nadęty, że ten jest nieuczciwy, że ten to nie mówi prawdy, że ten ma jakieś takie złe oko, że ten to jest pazerny, że ten jest taki siaki i owaki. A problem polega na tym, że on ma chore oko, któremu rozwala rzeczywistość, które sprawia, że on ma wszystko w krzywym świetle. Tak jak ta kobieta, która mówi do męża, oj, zobacz, tylko walcz ty, jaką brudną pościel dzisiaj wywiesili do suszenia. A on mówi, ty kobieto, umyj okno, to zobaczysz dopiero, jak wygląda ta pościel. Tak dzieje się z ludźmi, którzy mają krzywe spojrzenie na innych, chodzą w ciemności, uprzedzenia, zazdrość, zawiść, podejrzliwość, to jest to. Kiedy nie chodzimy w światłości, to jesteśmy też tacy apatyczni. tacy, wiecie, niechętni do działania. Nie stać nas na żadne poświęcenie. Oj, se pamiętamy, żeśmy 30 lat temu babcię przez ulicę przeprowadzili, jak stała biedna, nie wiedziała, że ma przejść. Oj, se wspominamy, żeśmy kiedyś biednemu dali 30 groszy pod sklepem jakimś tam dla biedniejszych. Pamiętamy, kiedyś tak, żeśmy się wspięli, taki gest kiedyś zrobili. Ale tak teraz, to już od dawna, nic żeśmy nie zrobili, bo nie chce mi się. A po co to komu? A po co komu jeździć tam gdzieś do tych tam, do jakiegoś ośrodka, jeździć na jakiś koncert? Po co? W niedzielę można sobie posiedzieć, kawę wypić, telewizor pooglądać. Po co to? A po co wam ta Litwa, bracia i siostry? Po co wam? Oni, jak są z Bogiem, to Bóg im pomoże. A wy po co macie się tak męczyć, angażować i tak dalej? To świadectwo, że ludzie chodzą w ciemności, nie chodzą w światłości i zwalniają, są apatyczni, nie podejmują działania. Oj, czasem mieli chwilę, oj, może bym się zgłosiła, żeby sprzątać tu w kaplicy, ale nie zrobiłam tego w niedzielę, a w poniedziałek już mnie wywiało. W poniedziałek już mi tego, ale to niech jeszcze posprzątają z rok, może kiedyś się zaangażuję i tak dalej. Nie ma też chęci do współpracy. Pan Jezus mówił tak, musimy wykonywać dzieło tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Musimy, bo jak przychodzi noc, to już nikt nie może działać. W dzień się działa. Jeśli nie chodzimy w światłości, to nic nie robimy. To coraz mniej robimy i w końcu nic nie robimy. I oczywiście niech mi tu ktoś nie mówi, że jest takie działanie dla samego działania. I bracie, po co działactwo? I tego. Ja już znam takich, co zawsze pyskowali na wszelką aktywność w Kościele i nazywali to działactwem. I oni nigdy nic nie robili. Tylko krytykowali i to wszystko. Ja tam wolę, żeby ludzie, nawet jak czasem nieszczerze, ale żeby służyli Panu. Paweł mówił, ja tam chcę, niech głoszą Ewangelię szczerze czy nieszczerze, aby Chrystus był zwiastowany. Bo dzięki temu Ewangelia się rozprzestrzenia. A gdy chodzimy w światłości, bracia i siostry, kiedy chodzimy w światłości, Pan mówi w swoim słowie, że społeczność mamy z sobą. Kiedy chodzimy z światłości, to znaczy, że chodzimy w Chrystusie, więc mamy społeczność z Chrystusem, a z tego wynika to, że mamy społeczność ze sobą. Żebym was chciał przytulić, z wami wszystkimi dzisiaj kawę pić, z wami wszystkimi jak najbliżej siedzieć, z wami przebywać jak najczęściej, jak najdłużej, bo to właśnie polega na tym polega chodzenie w światłości. Mamy społeczność z sobą i po prostu kochamy towarzystwo wierzących. Kochamy towarzystwo wierzących. Jedzie gdzieś człowiek za granicę i myśli, gdzie tam zbór, jakby się tam dostać. Pojechał człowiek, drugi koniec Polski i się dopytuje, gdzie tam jest zbór, czy tam jest zbór. Może chociaż grupa domowa, bo ja chcę być z wierzącymi w niedzielę. Nie mam takiej postawy, jak jeden pseudopastor parę lat temu powiedział, ach, wakacje, muszę pojechać odpocząć trochę od tych wierzących. Co to za pastor? Nie powinien ani jeden dzień być pastorem taki człowiek. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Będę z wierzącymi, będę przebywał w towarzystwie, tym doborowym towarzystwie świętych. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi. To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. To są szlachetni. W nich, słuchajcie, jesteście dla mnie szlachetni. Obojętnie w jakich butach chodzicie, obojętnie jak się zachowujecie na co dzień, jeżeli kochacie Jezusa, jesteście dla mnie szlachetni. Mam w was upodobanie. Tak psalmista mówił i ja chcę to powtarzać. Ja chcę, żeby to było prawdą mojego serca, nie tylko ust tu z zakazalnicy, ale prawdą mojego serca. John Wesley Reformator angielski miał kiedyś powiedzieć tak: uznaję całego Chrystusa za swojego Zbawiciela. Chcę całą Biblię za swoją księgę. Cały Kościół za swoją społeczność. I cały świat za swoje pole misyjne. Takie, wiecie, szeroko otwarte ramiona. Takie pragnienie, taką chęć być razem. Razem służyć. Razem zdobywać dla Chrystusa. Gdy chodzimy w światłości, mamy społeczność ze sobą, bo mamy orientację duchową. Mamy społeczność ze sobą, bo kochamy towarzystwo wierzących, więc dlatego mamy to społeczność ze sobą, przebywamy ze sobą, lubimy, kontaktujemy, dobrze o sobie mówimy. Ale po drugie, mamy tę społeczność ze sobą, bo mamy orientację duchową, bo wiemy, dlaczego ktoś tak, a nie inaczej się zachował. Wiemy, co jest, co się dzieje, potrafimy zrozumieć, potrafimy przebaczyć, potrafimy wyciągnąć rękę. Mamy rozeznanie duchowe, mamy dar Ducha Świętego, tak jak rozeznanie duchu. Widzimy, jak przyszedł ktoś, czy to brat, czy psubrat. Wiemy, czy należy się z nim, czy należy go przytulić, czy trzeba go pogonić stąd. Wiemy, mamy rozeznanie, mamy społeczność ze sobą, potrafimy rozpoznać, czy to wilk w owczej skórze, czy to naprawdę brat, czy to owca Boża. Mamy rozeznanie. Inni się kimś zachwycają, a my wiemy, że to zagrożenie przyszło do zboru. Inni kogoś przekreślają, mówią, po co on tu przyszedł, a my wiemy, że trzeba go przytulić, bo to człowiek, który kocha Boga, któremu może w życiu nie wyszło, który się gdzieś zaplątał, ale na pewno kocha Boga. Mamy społeczność ze sobą. Tacy mają ze sobą społeczność, niezależnie od opinii innych ludzi. Coś ich ciągnie do siebie, trzymają się razem. Po trzecie, mamy społeczność z sobą, bo taka jest wola Boża. Trzymamy się razem, lgniemy, szukamy własnego swego towarzystwa i kiedy nam ciotka dzwoni i mówi, wiesz co, przyjdź do mnie dzisiaj, bo ja mam imieniny, przyjdź do mnie, dawno u mnie nie byłeś. Mówię, ciociu, kocham cię, czy tam jak ci mówię, ale ja mam dzisiaj spotkanie z wierzącymi. Ciociu, wybacz mi, ale oni są dla mnie bliżsi niż ty, ciotko moja. I nawet jak tam za fur czy w słuchawce, to się tym nie przejmujesz. Bo ty po prostu wiesz, taka jest wola Pana, żebym się trzymał wierzących. Że to nie jest kwestia mojego upodobania. Jak mi wierzący nie podpadną, to ja będę z nimi. A jak mi podpadną, to ja sobie pojadę na wczasy z moimi kuzynami niewierzącymi i sobie po prostu pożyję. Nie. Wola Pana jest trzymać się ludu Bożego, trzymać się wierzących. Ja to wiem. Pan tego chciał, Pan się o to modlił, żeby prawdziwi wierzący byli razem, żeby byli jedno. W 17 rozdziale Ewangelii Jana jest o tym. Mamy społeczność z sobą, gdy chodzimy w światłości, bo wiemy, że towarzystwo innych świętych pomoże nam zauważyć nasze błędy i je skorygować. Dlatego tak bardzo chcę być między wami, bo kto jak kto, ale wy powiecie mi prawdę. Bo wy, gdy zobaczycie moje złe zachowanie w miłości Chrystusowej, nie zostawicie mnie samego, żebym się stoczył, tylko powiecie, bracie, zaczynasz skręcać, coś jest z tobą źle. Bo w waszej obecności, kiedy będę słyszał świadectwa, modlitwy, kiedy będę słuchał kazanie Słowa Bożego, kiedy będę widział was, jak się modlicie, wielbicie Boga, ja zostanę uzdrowiony, zostanę zachęcony. To jest jedyne miejsce, gdzie mogę tego doświadczyć. Dlatego trzymam się zboru, dlatego jestem w społeczności wierzących. Bo wiem, że to jest jedyne miejsce. Tak jak ten, kogo rąbie ząb, nie może wytrzymać tą, jak zobaczy stomatolog, to najsłodszy napis na świecie, jaki może mu się przytrafić, bo on po prostu wie, że to jest jedyne miejsce, gdzie może mu ten chlasnąć tego zęba i skończy się problem. Tak ja wiem, jeśli chodzę w światłości, że społeczność wierzących to dla mnie zbawienne miejsce, to dla mnie lecznica, to dla mnie ukojenie, to dla mnie azyl, to dla mnie miejsce, gdzie mogę, powiedzą mi prawdę, może mi tak naprawdę aż zaboli trochę, nie? Ale będę uratowany. Zbór nie jest po to, żebyśmy się chwalili i sobie cukiereczki podawali, jak mamy chore zęby. Zbór jest po to, żeby jeden drugiemu wziął jakieś kombinerki w gorącą wodę i żeby wyrwał i żeby uleczył, żeby pomógł. Po to jesteśmy sobie dani. Oczywiście to jest kwestia sztuki, jak to zrobić. i mądrości, ale w społeczności świętych nie ma problemu nawet, jak ktoś trochę nieumiejętnie coś zrobi, bo ty masz z kolei przebaczenie w sercu. I nie powiesz, aż mnie tak zabolało, że no wprawdzie prawdę powiedziałeś, ale zabolało mnie, to już idę stąd i nie będę tutaj już dłużej. Nie, będę z tobą, będę. Dziękuję Bogu za ciebie, nieumiejętny bracie. Dziękuję, siostro nieumiejętna. Tak mi przypiekłaś, ale ja cię kocham i będę dalej z tobą. Słuchajcie, zdumiewająca jest wspólnota ludzi chodzących w światłości. Ci, którzy chodzą w światłości, mówimy o światłości Pana, o światłości duchowej, mogą się różnić pod bardzo wieloma względami. A są razem, mają społeczność ze sobą, są we wspólnocie. To może być profesor i zwykły uczeń podstawówki. To może być dziecko i starzec, bardzo doświadczony i mądry, i głupkowate dziecko. To nieważne, to może być mężczyzna i kobieta. Mogą być ludzie tak różni od siebie, a mają wspólnotę. Lgną do siebie. Dziwi to, co ciągnie profesora do jakiegoś takiego nieuka jednego. Jak on ledwo na tych dwójkach tam w tej... Co oni mają wspólnego? Chrystusa Pana, światło Boże, jedność. To ich ciągnie. Co ciągnie człowieka takiego inteligentnego do takich prostych ludzi? Na pewno nie to, żeby im pokazał, że on jest inteligentny. Chrystus go ciągnie, który mieszka w sercach. To jest niesamowite. Z drugiej strony, mamy dzisiaj socjologiczne i psychologiczne metody budowania społeczności, relacji między ludźmi, prawda? Nieraz się słyszy, żeby budować relacje, na przykład poprzez wspólne uprawianie sportu, że bracia powinni sobie razem pokopać. Żeby sobie może pokopać sobie razem piłkę, nie? Żeby może razem gdzieś, wiecie, grilla jakiegoś urządzić, jakiś piknik wspólny. 1 maja zróbmy sobie piknik, bo będziemy tacy bliżej siebie. 8 lat, 10 lat robimy te pikniki i ci, którzy w Chrystusie są blisko siebie, a ci, którzy nie są w Chrystusie, chodzą w ciemności, to żeby im co drugi dzień robić piknik, to guzik z tego będzie. Te wspólne wyjazdy integracyjne, weekendy zborowe, gdzieś razem jadą, gdzieś razem poprzebywają, bo to ich tak zbliży. Wszystko po to, żeby ludzie zbliżyli się do siebie. A kiedy się już nawet trochę zbliżą, to wtedy ci liderzy główkują, kombinują, naradzają się, jakby to utrzymać ich razem, żeby nam ten brat nie odszedł, żeby ta siostra się nie obraziła, żeby ta rodzina się ostała, bo to taka przyszłościowa rodzina, nieźle się rozmnażają, będzie zbór duży i tak dalej, żeby ich jakoś utrzymać razem pomiędzy nami wszystkimi. To by było takie... Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Kto chodzi w światłości, jest powiedziane, nie ma w nim żadnego zgorszenia. On nie powie nagle, och, zgorszyłem się waszym zachowaniem, odchodzę. Kto chodzi w światłości, czegoś takiego nie zrobi. W ogóle mu do głowy nie przyjdzie, żeby odchodzić od zboru. Mdli mnie, jak słyszę, jak ktoś mówi, bracie, modlę się do Pana, żeby Duch Święty mi oświecił, czy ja mam zostać w tym zborze, czy mam odejść. To już na pewno nie działanie w światłości. To jest jakiś pozór. To jest pozór. Rzeczywista przyczyna odchodzenia od zboru to ciemność, która zaślepiła ich oczy. Wszystko się zmienia, gdy stajemy się synami światłości. Gdy jesteśmy w światłości, to już zupełnie inaczej wygląda relacja. Więc, bracia i siostry, można się trudzić i wypracowywać wspólnotę między nami, między braćmi i siostrami, ludzkimi metodami. Można wabić do zboru ludzi coraz lepszym programem, bo my tu mamy program dla dzieci, dla szkół, dla tego, dla młodzieży i tak dalej. Chodźcie, u nas jest fajnie. Można takie rzeczy robić. I można potem osiwieć, starając się utrzymać ludzi w zborze. Znaczy mam dobrą nowinę. dobra nowina głosi, że to, co inni z takim trudem wypracowują i z takim drżeniem serca starają się zachować, jeżeli jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym, masz to schodzenie w światłości. Wakacje. Odpocznij. Jedyna rzecz, o którą musisz zadbać, to chodzić w światłości. A jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą.